Bardzo serdecznie witam Państwa, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica, i zapraszam na audycję Szukając Słowa Bożego. W naszym studiu mamy gości, ksiądz profesor Henryk Witczyk, przewodniczący dzieła biblijnego Jana Pawła II i profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Witam serdecznie.
Witam ojca, witam radiosłuchaczy, szczęść Boże.
I drugim prowadzącym jest ksiądz dr Marcin Zieliński, adiunkt w Katedrze Teologii Biblijnej Katolickiej Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
Szczęść Boże. Przed nami teksty drugiej, raczej 28 niedzieli zwykłej.
Tak, 28 niedziela w roku liturgicznym C. Bardzo ważny temat, jaki Słowo Boże tej właśnie niedzieli nam zwiastuje. Mianowicie temat zbawienia. Wsłuchując się za sprawą również łaski Ducha Świętego, o którą za chwilę będziemy się modlić, słuchając stosownej pieśni proszącej Ducha Świętego o takie właśnie światło potrzebne do rozważania Słowa Bożego. Otóż wsłuchując się w te wspaniałe perykopy przewidziane do liturgii Słowa na najbliższą niedzielę, 28 niedzielę w roku C, starajmy się szukać odpowiedzi na pytanie, jak dokonuje się zbawienie człowieka. Pierwsze i drugie czytanie mówi o zbawieniu, przytaczając obraz, czy wręcz cud uzdrowienia trędowatego, trędowatych. Dokonamy interpretacji tego wydarzenia cudownego, symboliki trądu. Zobaczymy, że chodzi po prostu o radykalne przemienienie człowieka skazanego praktycznie na powolne umieranie, i to bolesne, pełne właśnie dramatu, w człowieka obdarzonego pełnią życia. Z kolei we fragmencie z listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza, w tym liście, który jest niezwykły, zawiera testament apostoła pisany w roku 67, również jest mowa o wierzących, którzy są powołani do tego, by dostąpić zbawienia w Chrystusie Jezusie wraz z wieczną chwałą. Jednak apostoł pokazuje też pewne czynniki, które ku temu zbawieniu po prostu prowadzą. Starajmy się uważnie słuchać, wyławiając właśnie cały ten proces zbawienia, czyli tej radykalnej przemiany człowieka śmiertelnika w człowieka obdarzonego wieczną chwałą, jak expressis verbis powie o tym apostoł Paweł.
Przyjdź z radością i napełnij nas miłością. Daj nam moc i swoje tchnienie, uczyń nasze przemienienie. Napełnieni Duchem Świętym, wielkim, mocnym, niepojętym,
napełnieni Duchem Świętym, wielkim, mocnym, niepojętym, wznieśmy ręce do Boga Polacy. Niech świat dumnego orła zobaczy, wznieśmy ręce do Boga Polacy. Niech świat dumnego orła zobaczy.
Pierwsze czytanie z drugiej księgi królewskiej. Wódz syryjski Naaman, który był trędowaty, zanurzył się 7 razy w Jordanie, według słowa męża Bożego, a ciało jego na powrót stało się jako ciało małego chłopca i został oczyszczony. Wtedy wrócił do męża Bożego z całym orszakiem, wszedł i stanął przed nim, mówiąc: oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem, a teraz zechciej przyjąć dar od Twego sługi. On zaś odpowiedział: na życie Pana, przed którego obliczem stoję, nie wezmę. Tamten nalegał na niego, aby przyjął, lecz on odmówił. Wtedy Naaman rzekł: jeśli już nie chcesz, to niech dadzą Twemu słudze tyle ziemi, ile para mułów unieść może, ponieważ odtąd Twój sługa nie będzie składał ofiary całopalnej ani ofiary krwawej innym bogom, jak tylko Panu.
Pierwsze czytanie wzięte z drugiej Księgi Królewskiej ukazuje nam dwie istotne postaci. Mamy tutaj Naamana, który jest wielkim wodzem. Jego imię pojawia się w tekstach z Ugarit, więc wiemy, że jest to imię prawdziwe. Ono jest połączone z ideą czegoś pełnego łaski, to by sugerował ten rdzeń. Człowiek, który ma bardzo poważną pozycję, jest zaufanym króla, który cieszy się wielkim prestiżem i który jednocześnie też nosi chorobę. Ta choroba powoduje, że w jego życiu, choć doświadcza i łaskawości króla, i sukcesów, ciągle jest taki krzyż, taki oścień, który nie pozwala mu się tym wszystkim cieszyć w sposób taki naturalny, pełny. W pewnym momencie jednak pojawia się taka nadzieja, dlatego że jedna z dziewczyn, która jest jego niewolnicą, która służyła wtedy żonie Naamana, mówi, że jest taki prorok w Samarii, który mógłby go uzdrowić. To jest taki ciekawy aspekt postaci Naamana, który będąc wielkim wodzem, wielką postacią, jest jednocześnie otwarty na innych ludzi. My to zobaczymy przynajmniej 3 razy w tym tekście. Z jednej strony się pojawia właśnie tutaj ten aspekt jego otwartości na drugiego człowieka. Skromna niewolnica mówi mu pewne rzeczy, a on, który jest wielki, potężny, on po prostu tego słucha, więc przygotowuje się odpowiednio i wyrusza w tą drogę, żeby zostać uleczonym z jego choroby. O tej chorobie nie możemy powiedzieć bardzo dużo. Ona w Piśmie Świętym nazywana jest trądem, ale musimy mieć świadomość, że w ten sposób było określonych bardzo wiele różnych chorób skórnych. Musimy sobie wyobrazić tamtejszy klimat, bardzo suchy, mocne słońce, brak dostępu do jakiejś dobrej, skutecznej medycyny, więc wszystko to, co pojawiało się na skórze, wszelkie zmiany, one były traktowane jako nieczystość i one mogły spowodować takie rzeczywiście wykluczenie, lęk przed człowiekiem, gdyż gdy widzi się ewidentne zmiany chorobowe na skórze, ludzie w naturalny sposób tego się boją. On żyje i cały czas pełni swoją funkcję. Być może też w Aramie nie było aż tak ścisłych przepisów, być może ta choroba też nie była aż tak poważna. W każdym razie żyje naznaczony cały czas takim znamieniem człowieka chorego. Wyrusza w długą podróż, kierując się tylko i wyłącznie słowem niewolnicy, słowem bardzo prostej dziewczyny. I potem, kiedy przybywa, prorok nie traktuje go w sposób jakiś niezwykle czołobitny, posyła sługę i każe mu się zanurzyć w rzece, w Jordanie. I tu kolejny aspekt, też bardzo ciekawy jego postaci. Na początku się obruszył, chciał wrócić do domu, mówiąc, że w swoim kraju też ma bardzo dobre rzeki, bardzo dobrą wodę. Słudzy go przekonują, żeby jednak to uczynił. Mówi: Panie, jest to rzecz dosyć prosta. I tak jak kiedyś posłuchał swojej służącej, tak tutaj przyznaje rację swoim sługom. Na początku 14 wersetu mamy takie stwierdzenie, że zszedł do rzeki. To słowo hebrajskie, które tam się pojawia, ono też może sugerować pewnego rodzaju pokorę, że on potrafi się uniżyć, będąc wielkim człowiekiem. Schodzi do rzeki, zanurza się w tej wodzie i rzeczywiście wychodzi stamtąd kompletnie oczyszczony. Jego ciało na nowo jest czyste. I tutaj moment takiej wielkiej radości. zwykle, kiedy przeżywa się taki moment radości, człowiek sam nie wie, jak tę radość przeżywać. Ona rozpiera go wręcz. Byłem naznaczony ciężką chorobą, mogę powrócić do normalnego życia. Osiągnąłem jakby pełnię szczęścia. Ale na tym się jakby nie zamyka, na tym się nie koncentruje. Dlaczego? Bo widzi, że to stało się też dzięki określonym osobom i chce wyrazić wdzięczność. Więc powraca do męża Bożego, i tu Pismo Święte podkreśla, z całym orszakiem staje przed nim i wyznaje wiarę. I tu też to podziękowanie jest takie dwuczęściowe. Z jednej strony dziękuję Bogu, mówi, poznałem po tym cudownym znaku, że nie ma innego Boga oprócz tego Boga w Izraelu i teraz tylko temu Bogu chcę służyć. Ale to jego przybycie również to jest znak wdzięczności dla proroka. Dziękuję mu, chcę nawet mu złożyć dar materialny, który byłby wyrazem tej wdzięczności. Prorok tego nie przyjmuje. Traktuje to po prostu jako swoją misję. On kiedyś też w poprzednim rozdziale został przyjęty przez wdowę, która się nim opiekowała, troszczyła zupełnie bezinteresownie, więc też bezinteresownie rozdaje te łaski, jest Bożym pośrednikiem, niczego w zamian nie żądając. Więc Naaman, nawet jeżeli nalega, no niestety nie może żadnego daru temu prorokowi przekazać, prosi jednak o inną rzecz. Chce wziąć ze sobą trochę ziemi, tyle ziemi, ile może unieść para osłów, po to, żeby w miejscu, gdzie on będzie żył, móc oddawać cześć jedynemu i prawdziwemu Bogu. Chce zbudować ołtarz, chce tamtego Boga czcić, bo mówi, przekonuje się, że nie ma żadnego innego Boga. Więc znak, który uczynił Bóg przez proroka, on odmienia Naamana całkowicie. Jest człowiekiem, który ma w sobie potencjał, jest człowiekiem życzliwym, doświadczającym łaski, ale to, czego doznaje, przemienia go tak naprawdę też na dwa sposoby. Z jednej strony zewnętrznie, bo znikają te wszystkie oznaki choroby, jest uzdrowiony, ale to wyzdrowienie ma też aspekt wewnętrzny. On nagle odkrywa, że jest prawdziwy Bóg i wcześniej być może wyznawał i może w przyszłości będzie też zmuszony, żeby, o czym też sugeruje później, o czym mówi też tekst, że będzie zmuszony stawać przed innymi bogami, ale ma świadomość, że tylko jeden, jedyny prawdziwy Bóg istnieje w Izraelu. I to, co jest ciekawe i piękne też w tej historii, to jest właśnie jego wdzięczność człowieka wielkiego, ale człowieka też, który potrafi słuchać innych ludzi, nawet niewolników, który jest człowiekiem, mamy takie przekonanie, nawet dobrym, który potrafi też okazać wdzięczność Panu Bogu, ale także tym wszystkim, którymi Pan Bóg się posługuje w tym jego procesie uzdrawiania.
Czytanie z drugiego listu świętego Pawła apostoła do Tymoteusza. Najmilszy, pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On według Ewangelii mojej powstał z martwych. Dla niej znoszę niedolę aż do więzów, jak złoczyńca. Ale Słowo Boże nie uległo spętaniu. Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie wraz z wieczną chwałą. Nauka to godna wiary. Jeżeli bowiem z Nim współumarliśmy, z Nim także żyć będziemy. Jeśli trwamy w cierpliwości, z Nim też królować będziemy. Jeśli się będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze. Jeśli my odmawiamy wierności, On wiarę dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego.
Wysłuchaliśmy fragmentu z niezwykle wzruszającego testamentu apostoła Pawła. Apostoł już w więzach, w więzieniu w Rzymie, oczekuje na nadchodzącą męczeńską śmierć. Pisze jednak list, drugi list do Tymoteusza, swojego umiłowanego dziecka w wierze, jak czytamy na samym początku tego listu. Paweł z woli Boga, apostoł Chrystusa Jezusa, posłany do głoszenia życia obiecanego w Chrystusie Jezusie do Tymoteusza, swego umiłowanego dziecka, znajdującego się w Efezie, we wspólnocie chrześcijańskiej. To bardzo piękne, wzruszające określenie, jakie tutaj znajdujemy. Umiłowany uczeń, umiłowane dziecko, ten, który otrzymał wiarę chrześcijańską za pośrednictwem apostoła Pawła, jest dla niego osobą najbliższą. Tak jak apostoł dalej wyznaje w wersecie 4, na samym początku listu, pragnę Cię zobaczyć, pomny na Twoje łzy przy rozstaniu, by napełniła mnie radość na wspomnienie bezobłudnej wiary, jaka jest w Tobie. Widzimy, z jak wielką żarliwością i wielkim umiłowaniem święty Paweł zwraca się do Tymoteusza, przełożonego kościoła w Efezie. Wzywa go, aby przybył do Rzymu. Wszak różni towarzysze, którzy uczestniczyli w podróżach Pawła, w jego spotkaniach z ludźmi, którym głosił Ewangelię, niektórzy z nich opuścili go. Wymienia w tym liście kilku z nich, ale nie koncentrujmy się na tych osobach, jakkolwiek stanowią one ważne tło, kontekst dla zrozumienia tego, co święty Paweł chce nam powiedzieć na temat zbawienia. Otóż apostoł, który nosi więzy jak złoczyńca, mówi o sobie, znoszę niedolę aż do więzów jak złoczyńca z uwagi na Ewangelię. I w tym krótkim wersecie otwierającym drugie czytanie apostoł podaje, jak przystało na mistrza, syntezę swej Ewangelii. Wzywa Tymoteusza słowami pamiętaj, charakterystyczne, biblijne właśnie, pamiętaj, słuchaj, pamiętaj, anamnezis, pamiątka, a więc przeżywanie na nowo tego, co było wydarzeniem początkowym. Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida, który według mojej Ewangelii powstał z martwych. Widzimy zatem, że treścią Ewangelii, którą z takim wielkim zaangażowaniem i poświęceniem wraz z innymi młodymi towarzyszami głosi apostoł, jest Jezus Chrystus, czyli Mesjasz. A równocześnie apostoł zwraca naszą uwagę na dwa wymiary osoby Jezusa Mesjasza. Potomek Dawida, a więc jego natura i życie jako prawdziwy człowiek. Tak jak święty Jan w Ewangelii pisze, odwieczny Syn Boży stał się człowiekiem, ale równocześnie, i to jest druga część nieodłączna od pierwszej, powstał z martwych, czyli ten, który jest Synem Bożym, wstającym z martwych, zwyciężającym śmierć. I to jest treść Ewangelii, którą apostoł Paweł głosi, Ewangelii, która niesie zbawienie. I dlatego apostoł poświęca się temu wielkiemu zadaniu, by z tą właśnie Ewangelią o Jezusie Chrystusie, czyli praktycznie, by ze słowami uobecniającymi Jezusa Chrystusa, Jego życie w ciele i Jego synostwo Boże, Jego moc boską objawiającą się w zmartwychwstaniu, dotrzeć aż na krańce świata. Wsłuchując się w ten fragment Testamentu Apostoła, odkrywamy również Pawła jako sługę Ewangelii. To wzruszające te słowa, które tutaj zapisał dla tej właśnie Ewangelii znoszę niedolę aż do więzów, jak złoczyńca. Ten niezwykle wykształcony, bardzo inteligentny też w posługiwaniu się retoryką starożytną, niezwykle odważny, mężny, sprawiedliwy człowiek, traktowany przez tak zwane autorytety świata, w którym żyje, zarówno świata żydowskiego, jak też rzymskiego, jak złoczyńca. Ale przeżywa, znosi tę niedolę, te więzy, ale jednak Ewangelia nie uległa spętaniu. Nie wyrzekł się jej, ani jej nie pomniejszył, negując na przykład, że Jezus z Nazaretu to zaledwie jakiś ciekawy prorok z Galilei. Zapewne wtedy zarówno jego rodacy nie prześladowaliby go, ani tym bardziej Rzymianie. I wreszcie w tym niezwykłym fragmencie Testamentu Apostoła mamy w drugiej części odniesienie Ewangelii, którą Paweł głosi, czyli osoby Jezusa Chrystusa, do chrześcijanina, do ochrzczonego. Bo oto mamy tutaj fragment starochrześcijańskiego hymnu chrzcielnego, czyli modlitwy, hymnu, wyznania wiary, który wierzący apostołowie i zebrani z nimi wierzący wznosili, śpiewali po prostu w trakcie udzielania chrztu. Jeżeli z Nim, czyli z Jezusem Chrystusem, współumarliśmy, właśnie zanurzając się w wodach chrztu, z Nim także żyć będziemy. A więc odniesienie do zmartwychwstania. Zobaczmy, jak bardzo mocno, bardzo głęboko życie ochrzczonego, życie chrześcijanina związane jest z życiem Jezusa Chrystusa, z Jego właśnie śmiercią i z Jego zmartwychwstaniem. Ale takie zjednoczenie z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Panem, Zbawicielem, wymaga cierpliwości, wymaga też odwagi, wierności. I do takich postaw apostoł wzywa, pisząc, jeśli trwamy w cierpliwości, z Nim też królować będziemy. Jeśli się będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze. Mianowicie mamy kontekst prześladowań, przeciwności różnego rodzaju, tak jak właśnie sam apostoł znajduje się po prostu w celi więziennej, oczekując na męczeńską śmierć. Tak więc ta droga zbawienia, którą winni kroczyć chrześcijanie wierni Ewangelii Chrystusa, jest drogą poświęcenia, drogą ofiary. I apostoł Paweł uświadamia to bardzo jasno umiłowanemu Tymoteuszowi w następnym rozdziale, mianowicie to jest rozdział 3, 2 listu do Tymoteusza, od wersetu 1 aż do wersetu 8. Może wysłuchajmy tych słów, ponieważ pozwolą nam one zrozumieć, o jaką tutaj właśnie cierpliwość, o jaką wierność, o jakie poświęcenie ze strony chrześcijan, uczniów Chrystusa, wyznawców Ewangelii, czyli tych, którzy wierzą w Ewangelię, chodzi. Apostoł pisze tak do Tymoteusza. Wiedz o tym, że w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, bez serca, bezlitośni, miotający oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosze niż Boga. Będą okazywać pozór pobożności, ale wyrzekną się jej mocy. I od takich stroni. Z takich bowiem są ci, co wślizgują się do domów i przeciągają na swą stronę kobiety obciążone grzechami, powodowane różnorakimi pożądaniami. Takie, co to ciągle się uczą, a nigdy nie mogą dojść do poznania prawdy. jak Jannes i Jambres, wróżbici egipscy, którzy wystąpili przeciw Mojżeszowi, tak też i ci przeciwstawiają się prawdzie, ludzie o spaczonym umyśle, którzy nie zdali egzaminu z wiary, ale dalszego postępu nie osiągną, bo ich bezmyślność będzie jawna dla wszystkich, jak i tamtych jawna się stała. Tamtych, czyli owych wróżbitów egipskich, Jannes i Jambres, to imiona znane z apokryfów, którzy próbowali przed Faraonem ośmieszyć Mojżesza i Aarona. Widzimy zatem, w jakim świecie zepsutym, ale czy aż tak bardzo różnym od naszego świata, w którym żyjemy, o którym jakże często rozmawiamy, analizujemy te przeróżne zjawiska, zwłaszcza dzisiaj, które zagrażają Ewangelii, naszej wierności Ewangelii Chrystusa, sprawiają, że wielu chrześcijan staje się takimi właśnie zalęknionymi, często odstępującymi od wierności Ewangelii, idącymi za tymiż właśnie złudnymi filozofiami hedonizmu, czy jak to apostoł pisze, tymi pożądaniami, grzechami, prawda, które stawiają wyżej różnego rodzaju przyjemności niż autentyczną pobożność, czyli wierność, czyli ostatecznie zbawienie. Tak więc, podsumowując, święty Paweł w tym niezwykłym swoim testamencie, oczywiście to malutki fragment tego testamentu, zachęcam nas wszystkich do przeczytania całego drugiego listu do Tymoteusza, wzruszający po prostu. No, widać tutaj zarówno niezwykły żar wiary apostoła, jego miłości do Kościoła, do tych, którzy współpracowali z nim w głoszeniu Ewangelii, zwłaszcza do Tymoteusza, byśmy spróbowali przez pryzmat tych słów, zwłaszcza patrząc na zaangażowanie apostoła, na to jego więzienie, te jego więzy, na czekającą go męczeńską śmierć, byśmy spróbowali zobaczyć, w jakim stopniu my angażujemy się na drodze głoszenia Ewangelii, przybliżania jej, choćby naszym najbliższym w naszych rodzinach, w naszych parafiach, a na ile tę Ewangelię zostawiamy samą sobie, że no przecież jest wydrukowana, są książki, są programy, można sobie, każdy kto chce, może sobie właśnie otworzyć, posłuchać, pomyśleć. Jednak Słowo Boże tej 28 niedzieli zwykłej w roku liturgicznym C bardzo wielki nacisk kładzie na rolę, jak słyszeliśmy w pierwszym komentarzu, rolę proroka, który doprowadza wielkiego generała wojsk syryjskich do przemiany, do uzdrowienia. A drugie czytanie mówi nam o niezwykłej wręcz roli, niezastąpionej roli apostoła, czy też jego w jakiejś mierze sukcesora, ucznia Tymoteusza, przełożonego wspólnoty chrześcijan w Efezie, czy też innych, o których apostoł w tym liście bardzo pięknie pisze, dziękując im za ich udział w jego drodze głoszenia tej właśnie Ewangelii, jedynej Ewangelii niosącej zbawienie. Ewangelii, którą jest Jezus Chrystus, potomek Dawida, zmartwychwstały Pan.
Z Ewangelii według świętego Łukasza. Zdarzyłby się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw niemu 10 trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, mistrzu, ulituj się nad nami. Na ten widok rzekł do nich: idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u jego nóg i dziękował mu, a był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: czyż nie 10 zostało oczyszczonych? Gdzie jest 9? czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Do niego zaś rzekł: wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła.
W Ewangelii znów powraca obraz choroby, trędowatych, którzy spotykają Jezusa. Czytając tę Ewangelię od początku, najpierw zauważamy, że Jezus jest przedstawiony jako ten, który podróżuje, który chodzi, przechodzi, tak jakby On rzeczywiście szukał tych ludzi. To, że spotyka tych trędowatych, to też jest znak, że Jezus nawiedza różne miejsca. Trędowaci z racji na naturę swojej choroby nie mogli przebywać w miastach, w Jerozolimie w żadnym wypadku, bo to było miasto święte i czyste. Generalnie byli zmuszeni do tego, żeby żyć poza nawiasem społeczeństwa. I często też tak jednoczyli się. Być może nawet były to takie grupy, w których Żydzi i Samarytanie, jeszcze jakieś inne ewentualne nacje, oni przebywali wszyscy razem, bo takie nieszczęście, taka choroba też w jakiś sposób jednoczy tych ludzi. Oni nie mają żadnego innego wyboru, są zdani tylko na siebie. I w takim miejscu ustronnym, gdzie wydawałoby się, że nikogo nie spotkają, oni spotykają Jezusa, muszą coś o Nim wiedzieć. My kiedy czytamy te opisy, to możemy mieć takie wrażenie, że oni jakby widzą Jezusa po raz pierwszy, ale wiara nie polega na tym, że dzieje się nagle coś cudownego i niezrozumiałego. Jezus w tamtym czasie wiele podróżował. Jego sława jako mistrza, nauczyciela, cudotwórcy bardzo mocno się już wtedy rozszerzyła, więc kiedy widzą, że On idzie, modlą się, krzyczą, proszą Go o pomoc. I tu też warto zauważyć w ich zachowaniu taki pewnego rodzaju respekt, szacunek. Pomimo tego, że są chorzy, że znajdują się w bardzo trudnej sytuacji, oni nie biegną na oślep do Niego. Stają w odpowiedniej odległości, przewidzianej nawet przez prawo. Tekst mówi, zatrzymali się z daleka i głośno do Niego wołali, prosząc o to uzdrowienie. Miej litość nad nami. Tu przypominam troszkę tego Naamana, który jest wielką postacią. Jeżeli był przywódcą, dowódcą, to znaczy, że miał charyzmat, potrafił zarządzać, ale z drugiej strony właśnie jest to człowiek, który ma taki szacunek jakby do innych ludzi, pewnego rodzaju respekt, potrafi słuchać. Widać w tym ich zachowaniu tak trędowatych, jak i Naamana, pewnego rodzaju szlachetność, pewnego rodzaju postępowanie, które możemy nazwać właśnie postępowaniem pełnym szacunku. Krzyczą: mistrzu, ulituj się nad nami. I Jezus mówi: idźcie, pokażcie się kapłanom. Nic nie mówi o tym, że będą uzdrowieni. On to traktuje, jakby to było już rozwiązane. I oni rzeczywiście, kierując się swoją wiarą, jakby zupełnie zdają się na Jezusa. Musi być w ich sercu jakieś głębokie przekonanie, że jest to możliwe, skoro ten, którego uważają za mistrza, za wyższego, za lepszego, każe im to zrobić, oni również w duchu posłuszeństwa to czynią. Wracają do kapłanów, choć sami nie wiedzą dokładnie z czym, bo ci kapłani powinni orzec, że oni są czyści, a tak naprawdę w tej chwili jeszcze to się nie dzieje. Ale nagle dzieje się ta rzecz cudowna, zostają oczyszczeni. I tu warto też jakoś wyobrazić sobie radość człowieka, który jest skazany na taką powolną śmierć. Dziś trąd możemy leczyć i trzeba naprawdę niewielkiej ilości pieniędzy, żeby zakupić sobie odpowiednią szczepionkę, ale w dawnych czasach to choroba była straszna, dlatego że ona powodowała taki powolny rozpad ciała. Sobie wyobrazimy taką sytuację, że umieramy, giniemy, w żaden sposób tego nie możemy zatrzymać. Moje ciało się dezintegruje. To widzimy, jak straszne i nieubłagane było to zjawisko. Kiedy przeżywają wszyscy ten moment uzdrowienia, na pewno cieszą się, tylko jeden zachowuje się w sposób inny od wszystkich. Tych dziewięciu, którzy zostali uzdrowieni, oni jakby zupełnie znikają z tej Ewangelii, a jeden, który został uzdrowiony, za co jest chwalony? Za to, że w momencie, kiedy zobaczył, że jest uzdrowiony, po prostu poczuł wdzięczność i radość. Chciał powrócić do tego, który to zdrowie mu dał. I ciekawa rzecz, tak jak wcześniej głośno krzyczeli, stój od nas daleka, ale potem prosili go, bo to był obowiązek, który mieli nałożony przez prawo. Musieli krzyczeć z daleka, jestem trędowaty, żeby się nikt do nich nie zbliżył. Kiedy zobaczyli Jezusa, krzyczeli, mistrzu, ulituj się nad nami. Tak również tutaj krzyczy, W tekście czytamy, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, czyli tak jak kiedyś krzyczał, lituj się, jestem trędowaty, tak również teraz chce wykrzyczeć przede wszystkim Bogu swoją wdzięczność za to, że został uzdrowiony. Przychodzi, pada do nóg Jezusa jak sługa, jak przegrany, jak pokonany i z całego serca dziękuję Mu za to. Postawa przepiękna i tu Łukasz też w bardzo ciekawie retoryczny sposób komponuje tę historię, opisuje ją, bo my byśmy oczekiwali, że to będzie jakiś bardzo pobożny Żyd. A tymczasem wielka niespodzianka. To jest Samarytanin, którymi generalnie Żydzi pogardzali, ponieważ to była taka grupa etniczna, która miała odmienną wiarę, to byli ludzie, którzy zostali przesiedleni po tych wszelkich przegranych i cały ten teren wokół Samarii był traktowany jako ziemia pogańska, jako ziemia nieczysta. Cały czas był taki konflikt, nie tylko między Izraelem a Rzymem, ale także pomiędzy Izraelem a Samarytanami. Człowiek, który przychodzi, kierując się swoim sercem i dziękuje Jezusowi. Jezus pyta się o tę wdzięczność. Mówi, czyż nie 10 zostało uzdrowionych? Tylko ten powrócił, żeby oddać chwałę Bogu, ten cudzoziemiec. Słowo greckie, które tam się znajduje, sugeruje, że jest to wręcz człowiek innej rasy. No to jest charakterystyka tego wyrażenia, która pokazuje nam, że to jest inna rasa, zupełnie inna mentalność. Ale nawet w tej innej rasie okazuje się, że jest niezwykle wiele szlachetności, dobrego, mądrego postępowania. Święty Łukasz, jak pamiętamy, pisze swoją Ewangelię też do pogan. On w kościołach, które ma, które odwiedza, wśród ludzi, które się spotyka, ma bardzo wielu pogan. I on też chce wydobyć z tego życia Jezusa, z jego nauczania, te aspekty właśnie szlachetności, ich wiary, ich nawracania się, żeby podkreślić bardzo mocno, że również do nich jest skierowane to wezwanie. Czytamy Ewangelię świętego Łukasza, to widzimy na przykład postawę setnika, człowieka związanego z Rzymem, agresora, napastnika, który prosi o cud i on mówi, nawet nie musisz do mnie przychodzić, wystarczy, że powiesz, nie jestem godzien, żebyś wchodził pod mój dach. I Jezus się wtedy dziwi, mówi, tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu. Więc to jest niezwykłe wyróżnienie tych, którzy są cudzoziemcami, poganami. Podobnie historia Samarytanina w dziesiątym rozdziale Ewangelii świętego Łukasza. Kierując się swoim sercem, pomaga temu, który znajduje się w potrzebie, który sam jest w ogóle bezradny. Tak jak Pan Bóg pochyla się nad nami, kiedy jesteśmy bezradni, tak również tutaj mamy obraz właśnie szlachetnego, wręcz Bożego postępowania wobec człowieka bezbronnego. Jezus na koniec podkreśla bardzo mocno, powstań, zawsze to czynienie cudów, czynienie znaków jest powiązane z podnoszeniem człowieka, spowodowaniem, że człowiek, który wcześniej leżał, który był wyobcowany, który był zniszczony, który się dezintegrował, rozpadał na skutek właśnie tej choroby, tej słabości czy tego grzechu, zostaje przez Jezusa jakby podniesiony, tak jakby wskrzeszony do nowego życia. To jest też taki obraz, w którym, jak się przypatrzymy mu uważnie, widać również zapowiedź zmartwychwstania, czyli przemienienia, udoskonalenia, możliwości wejścia w zupełnie nową relację z Bogiem. On powstaje, stoi na nowo na swoich własnych nogach, może żyć, może tym życiem się cieszyć. Jezus podkreśla jeszcze raz, idź, przeżywaj dobrze swoje życie, uzdrowiła cię twoja wiara. Jeżeli wierzysz w Boga naprawdę, to ta wiara w Boga, wiara w cuda naprawdę czyni autentyczne cuda. Więc jeszcze raz podkreślmy tutaj ten bardzo ważny aspekt wdzięczności, który jest też dla nas takim ważnym wezwaniem. Tak Naaman, jak i ten uzdrowiony w Ewangelii, oni w momencie doświadczenia tej łaski, kierując się takim ludzkim odczuciem, też zresztą stworzonym przez Pana Boga, chcą temu Panu Bogu wyrazić wdzięczność, chcą Go uwielbić za te wielkie dzieła zbawienia, których świadkami byli w swoim życiu. I to jest też taka postawa, która nas musi inspirować właśnie do prawdziwej wdzięczności Panu Bogu. Mamy tendencję, żeby w naszych modlitwach bardzo często prosić Pana Boga o różne rzeczy, żeby prosić Go o spełnienie pewnych próśb. Natomiast postawa wdzięczności, postawa uwielbienia to jest też coś, co musi nas nieustannie charakteryzować. Z całą pewnością, kiedy dzieją się jakieś łaski, cuda, my jesteśmy zaproszeni do tego, żeby przed wszystkimi innymi rzeczami powiedzieć, Boże, dziękuję Ci za te dobre rzeczy, które od Ciebie otrzymałem. Do tego nas dzisiaj te postaci biblijne zachęcają.
Bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, audycja Szukając Słowa Bożego. Dziś są razem z nami, prowadzą tę audycję ksiądz profesor Henryk Witczyk, przewodniczący działu biblijnego Jana Pawła II, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i ksiądz dr Marcin Zieliński, adiunkt w Katedrze Teologii Biblijnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zapraszamy do rozmowy, do refleksji na naszej antenie. Numery do studia 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa, dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 i telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Prosimy o wyciszanie swojego odbiornika, ściszanie go czy wyłączanie nawet. Gdy Państwo uzyskają połączenie, prosimy też się przedstawić. Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówi Ewa z Gliwic. Ja chciałam zapytać, bo mnie zdziwiły słowa Chrystusa, twoja wiara cię uzdrowiła, a tych dziewięciu to jak? Tam, no, tak jak jakiś taki dysonans wyczuwam.
Bardzo dziękuję, pani Ewo.
Więc nie jest, Ewangelia o tym nie mówi wprost, natomiast jak się tak zastanowimy, to z całą pewnością wszyscy ci, którzy wołali, oni mieli wiarę, bo żebyś jakikolwiek cud dokonał w naszym życiu, to też sobie tak warto uświadomić. Proszenie o cud czy modlitwa Boga o znak to nie jest nigdy prowokowanie Boga. Czasem tak niektórzy myślą, że nie wierzę, ale gdybym zobaczył cudowny znak, to uwierzę. Bardzo często tak jest, że widzą znaki, ale nie mając żadnej idei Boga, ani wiary w Boga, oni w ogóle tego nie są w stanie zrozumieć. Więc żeby się wydarzył cud, trzeba mieć wiarę, że Bóg rzeczywiście przychodzi, żeby mnie wspomóc, że intencją Jego działania jest podniesienie mnie, uleczenie, uzdrowienie. Tych 10 miało wiarę, skoro ten cud się dokonał w ich życiu. Ale wiara też ma takie różne, powiedzmy, sfumatury, różne takie aspekty. Tu Ewangelia chce podkreślić, że choć cud się dokonał, to nie wszyscy na te cudowne wydarzenia tak samo zareagowali. Bo też dokładnie tak samo jest w naszym życiu, że czasem dzieją się cudowne rzeczy w życiu niektórych ludzi i nie jest tak, że oni, że tak powiem, się zupełnie od razu nawracają. Ten natomiast, on nie tylko, że docenił to, ale powrócił też, chwalił Boga, dziękował Mu, czyli po prostu w taki naturalny, ludzki sposób okazał Mu wdzięczność. Tamci mieli wiarę, a czasem też tak bywa, to warto się nad tym zastanowić. Jak my coś od Pana Boga otrzymamy, czy naprawdę przez długi czas jesteśmy Mu wdzięczni, czy po prostu tak się cieszymy tym otrzymanym darem, że w pewnym momencie też o Bogu możemy nawet zapomnieć, więc to jest smutne. Tu warto by jeszcze raz podkreślić i to przeczytać ten werset. Jak zobaczył, że został uzdrowiony, to nie pobiegł do swojego życia, do swojej rodziny, tylko jakby ucieszył się z tego, że Bóg mu to zrobił, powrócił, Najpierw chwalił go przez całą drogę powrotną, krzyczał na głos, że chwalę Boga za to, co uczynił. Oddał mu hołd, ta prostracja, pochylenie się praktycznie do nóg Jezusa pokazuje, że to, co wyznał, naprawdę w to głęboko wierzy. No i właśnie ta postawa wdzięczności, dziękował mu. Inni uzdrowieni, którzy mieli wiarę, nie potrafili tego uczynić, a ten tak, i on jest nam stawiany jako wzór.
Tak, można by jeszcze odnieść się do Księgi Psalmów, gdzie mamy z jednej strony właśnie te modlitwy wołające o ratunek, o wybawienie, o uzdrowienie, i to jest mniej więcej połowa psalmów, a druga połowa to są hymny i modlitwy dziękczynne. Krótko mówiąc, zarówno ta dzisiejsza Ewangelia, jak też cała Księga Psalmów pokazują nam, że wiara doskonała, którą Pan Jezus tutaj podkreśla w ostatnim zdaniu, to jest wiara zarówno taka, która ma w sobie ten wielki ładunek zaufania do Jezusa, nauczyciela, a równocześnie wyraża się ta więź nawiązana z Jezusem, z Bogiem, wyraża się w uwielbieniu, czyli w zachwycie Bogiem. I taką właśnie wiarę, do której doszedł Samarytanin, Pan Jezus podkreśla, ale to nie oznacza, że ta modlitwa, wołanie, to Kyrie eleison, że ono nie jest wyrazem wiary. Jest wyrazem wiary początkowej, pierwszym etapem tej wiary, który domaga się właśnie dopełnienia. I na to dopełnienie w postaci uwielbienia, modlitwy dziękczynnej zwraca nam dzisiaj uwagę Pan Jezus.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Paweł, diecezja Płocka, szczęść Boże wszystkim księżom obecnym w studiu. Ja taką mam refleksję. Naaman musiał się przekonać o mocy Bożej i to stało się powodem, że uwierzył. Ale Pan Jezus mówi, że błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli, ale ta okoliczność, w której te słowa wypowiada, nie stawia w lepszym świetle pozostałych apostołów oprócz Tomasza, bo oni też zobaczyli. Uwierzenie bez zobaczenia jest dla mnie bardzo wyjątkowym darem łaski, ale też nie jest darem stałym, bo podlega różnym wahaniom, bo różna jest kondycja człowieka w różnym czasie. I myślę, że Bóg zna tą wątłą kondycję człowieka. Jedynie Maryja jest pełna łaski i miała wiarę niezmąconą najmniejszym zwątpieniem. Materiały II Soboru Watykańskiego mówią, że jej dziewictwo było właśnie owocem tej wiary. Maryja była oblubienicą Ducha Świętego, bo to właśnie on jest dawcą wiary, a kto mu uwierzy i posiądzie choćby cząstkę tej wiary, to Bóg ją pomnoży zgodnie z obietnicą, kto ma, temu będzie dodane. Dlaczego wiara jest konieczna do zbawienia? Myślę, że dlatego, że Ojcu Niebieskiemu, z którego łona żeśmy wyszli, zależy, abyśmy do Niego powrócili. A może to się stać tylko dzięki wierze. Wiara przekonuje mnie, że światło Bożej miłości nigdy nie przygasa. I to jest największym momentem otuchy dla człowieka. Wydarzenie, i to ostatnie zdania, wydarzenie mówiące o 10 trądowatych jest dla mnie fascynujące, a jednocześnie odkrywcze, ponieważ odkrywam coś takiego, że wiara jest czynnikiem przyzywającym Boga. Ona to sprawiła, że przecięły się drogi Jezusa i 10 trędowatych. I tu jest uwykluona przede wszystkim sprawa wdzięczności i szkoda, że tych 9 nie okazało wdzięczności, bo wdzięczność jest najprostszą drogą prowadzącą do miłości. Bardzo dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo za tę refleksję. Rzeczywiście postać Naamana to jest ciekawa. Tu pewne ładne wątki zostały z niej wydobyte. Ja bym tu jeszcze podkreślił jedną rzecz, bo zawsze jak czytamy to słowo, to od razu też nowe aspekty się pojawiają. To świadectwo tej dziewczynki. Naaman, pamiętajmy, był postacią mocną. To był dowódca, był człowiek, który zarządzał ludźmi, który się nikogo nie bał. To była po prostu postać wielka. I nagle w pewnym momencie, doświadczając tej słabości, on czyni coś, co wydaje się nawet, no może nie do końca dziwne, bo wiadomo, że jak człowiek jest chory, to szuka zawsze jakiegoś ratunku, tonący chwyta się brzytwy, jak to mówimy w przysłowiu. On daje posłuch tej dziewczynie. Taka wielka postać słucha prostej niewolnicy. I tu warto podkreślić też aspekt tego świadectwa tej dziewczyny. Dziewczyna, która została uprowadzona z Ziemi Świętej, która miała doświadczenie działania takiego proroka, widziała znaki, widziała cuda i ona jest dla niego takim samym świadkiem, jak dla nas są apostołowie. Nasza wiara, tu też w tej refleksji było to podkreślane, rodzi się z tego, że owszem, pewnych rzeczy nie widzieliśmy i to jesteśmy błogosławieni dlatego, że mamy też doświadczenie właśnie świadectwa. Ewangelia, którą czytamy, to jest właśnie świadectwo wiary apostołów, którzy widzieli pewne rzeczy, przekonali się i oni mówią, warto tak czynić, bo my w naszym życiu doświadczyliśmy tego działania Boga. Ta młoda dziewczyna przekonuje go, że warto to uczynić. On jej uwierzył, wierzył, że jest rzeczywiście to możliwe i ta jego wiara początkowa, ona się spotkała właśnie z tym, że został uzdrowiony i tak jak właśnie ci tędrowaci doświadczy wielkiej wdzięczności, nawrócił się, powiedział, tylko w tego Boga chcę wierzyć. Więc ja bym ten aspekt świadectwa tu podkreślił, bardzo ciekawy.
Świadectwa, które zasadza się i dotyczy wydarzenia, czyli owego widzenia, słyszenia, po prostu dotykania, tak jak święty Jan mówi w pierwszym liście, myśmy widzieli, słyszeli, dotykaliśmy słowa życia. Czy święty Paweł w dzisiaj czytanym fragmencie z drugiego listu do Tymoteusza odnosi się do pojęcia niesamowicie ważnego dla naszej wiary, mianowicie mnemoneuę. Przypomnij, pamiętaj. Mianowicie, tak jak Hebrajczycy regularnie przypominali sobie, czyli celebrowali, upamiętniali wyjście z Egiptu w czasie wieczerzy szabatowej, czy zwłaszcza celebrując Paschę, tak samo i chrześcijanie, my dzisiaj żyjący, zwłaszcza celebrując sakramenty, takie jak chrzest, jak Eucharystię, czy inne, nieustannie uobecniamy, upamiętniamy, chociaż to polskie słowo nie oddaje rzeczywistości, po prostu przeżywamy na nowo to wydarzenie początkowe. Pan Jezus zmartwychwstały, mówiąc do Tomasza, ma na myśli, że nie wszyscy muszą, tak jak pierwsi apostołowie, dotykać słowa życia, prawda, czyli mieć to doświadczenie podstawowe. Winni natomiast wierzyć, jak ksiądz Marcin tu pięknie mówił, świadectwu tych, którzy mieli tę łaskę dotykania, słuchania na własne uszy i oglądania własnymi oczami. A więc miejmy tę świadomość, że nasza wiara jest zasadzona na doświadczeniu realnym, historycznym, rzeczywistym, ale oczywiście ono było dane tym, którzy są fundamentami Kościoła, jak nazywa Księga Apokalipsa apostołów, czy sam Pan Jezus Piotra nazywa skałą, prawda, opoką dla naszej wiary, jako ten, który bodaj najgłębiej spośród wszystkich apostołów doświadczył mocy miłości Pana Jezusa jako Mesjasza, jako Syna Bożego.
Radio Maria, bardzo proszę, szukając Słowa Bożego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dariusz Zamościa, pozdrawiam ojca prowadzącego i księży, studiowykładowców. No trochę jak po grudzie, ciężko cokolwiek powiedzieć. Tutaj, prawda, ja mam trochę i pytanie, trochę i stwierdzenie, bo Naaman, prawda, mówi, sługa Naamana mówi, no idź, uczyń, zanurz się, przecież to jest, nie jest żadna trudność. I tak mówi do nas też Jezus Chrystus. Idź, to nie jest żadna trudność. Dlatego, że Naaman, prawda, daje tę ziemię, a wiemy, że tam, gdzie jest ziemia, tam daje się, tam gdzie ma, na swojej tylko ziemi można oddawać cześć Bogu. I na swojej tylko ziemi można oddawać cześć Bogu prawdziwemu. I tutaj, jeżeli chodzi o, bo to jest zapowiedź chrztu, prawda, to Jezus Chrystus przychodzi do tego, który prostuje drogi pańskie i on mówi, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, ale Jezus Chrystus przychodzi w ciele. Moje zbawienie aż po krańce ziemi. I to jest bardzo ważne. I tutaj, prawda, jeszcze, tutaj była tak szybko, prawda, żeby nie zagadać. I tutaj, prawda, jeszcze z tych 10, których Jezus każe iść pokłonić się kapłanom, jeden wraca. I jest ciekawe, że on nie klęka przed Jezusem. Bardzo łatwo jest klękać. On pada na twarz. A dlaczego pada na twarz? Bo twoje zbawienie aż po krańce ziemi. Jeśli wiemy, czym jest ziemia, to wiemy, jak postępować względem prawda, względem własnej też osoby, bo my, prawda, ochrzczeni w Duchu Świętym, prawda, mamy też to, prawda, to, co jest na ziemi, więc wyznajemy Jezusa Chrystusa. na ziemi.
Dziękuję Panie.
I to jest bardzo ważne. Darku. Dziękuję z Panem Bogiem.
Dziękuję z Panem Bogiem.
To rzeczywiście ten wątek zanurzenia się w tej rzece warto przywołać. Naaman na początku nie chciał tego czynić. I tu znów jeszcze raz wychodzi taka jego wielkość i mądrość, że potrafi posłuchać też innych ludzi. Słudzy mówią mu, no zobacz, gdyby ci kazał uczynić coś niezwykle trudnego, nie zrobiłbyś tego, wszystko byś zrobił po to, żeby odzyskać to zdrowie. Więc taką prostą rzecz, skoro ci powiedział, skoro wierzysz, uczyń to, będziesz czysty. Słowo, które się znajduje w tekście hebrajskim, tam mamy takie słowo tabal, ono się wiąże z zanurzaniem. To jest takie słowo dosyć dziwne, bo ono nie jest słowem, które opisuje mycie się. Mamy na określenie tej czynności inne słowo. To jest takie zanurzanie się. Bardzo bliskie temu wyrażeniu jest taki moment, kiedy to bodajże w Księdze Kapłańskiej kapłan zanurza palec we krwi i w pewnym momencie kropi 7 razy kurtynę, która znajduje się w świątyni. Więc to jest takie zanurzenie, które ma troszkę takiego charakteru liturgicznego. On kiedy idzie, czyni coś, co jest takim świętym gestem. Zobaczmy, że nawet w takim prostym zanurzeniu się też można zobaczyć Boże działanie, wręcz taki element liturgiczny i jego ciało na nowo staje się czyste. Tak jak czysta była ta dziewczynka, która poleciła mu poszukać proroka, tak samo on też staje się dzięki temu czysty, oczyszczony, ciało jakby młodego chłopca, powraca młodość. Tu też można to odnieść w jakiś sposób do odnowionego, pięknego życia. Tu też jakby niesie takie najgłębsze pragnienie człowieka właśnie bycia młodym, bycia pięknym. To się zrealizuje właśnie w zmartwychwstaniu, które jest takim odnowieniem ludzkiego życia, ludzkiego ciała i przemianą, przebóstwieniem wszystkiego.
A zarazem ten liturgiczny charakter, czy kultyczny charakter owej czynności zanurzenia się w rzece, bez wątpienia stanowi pewne, jakby to powiedzieć, ukierunkowanie naszego myślenia na sakrament chrztu. I to nie tylko chrzest Jana Chrzciciela w Jordanie, gdzie też właśnie w podobny sposób zanurzali się, ale przede wszystkim, jak pisze święty Paweł w liście do Rzymian, to jest rozdział 5, że poprzez to symboliczne zanurzenie się człowieka przyjmującego chrzest w wodzie i wynurzenie symbolizuje się, tak jak apostoł tutaj dzisiaj nam mówi, nasze zjednoczenie ze śmiercią Jezusa, to oznacza zanurzenie. Zanurzenie oznacza praktycznie niebezpieczeństwo śmierci. I wynurzenie, które oznacza po prostu udział w dynamizmie zmartwychwstania. Tak jak to apostoł pisze, nauka to godna wiary. Jeżeli z Jezusem współumarliśmy, z Nim także żyć będziemy. Czyli ewidentne odniesienie do sakramentu chrztu sprawowanego właśnie poprzez takie radykalne zanurzenie i wynurzenie. Jedno oznacza śmierć z Chrystusem, śmierć dla grzechu, rzecz jasna, i wynurzenie się, aby z Chrystusem żyć dla Boga. I to jest bardzo ważne, bo dzisiaj medytujemy nad tajemnicą zbawienia, więc bez wątpienia zbawienie człowieka obejmuje jako bardzo istotny czynnik to zanurzenie się w śmierci Chrystusa i wynurzenie wraz z Nim, zmartwychwstałym, aby żyć dla Boga, żyć właśnie w sposób godny Ewangelii, rzecz jasna.
Tu możemy jeszcze powiedzieć dwa słowa o tym aspekcie właśnie ziemi, dlatego że to nasz słuchacz w swojej rozmowie podniósł ten temat. On zabiera ze sobą niewielką ilość ziemi. Musimy pamiętać, że w Starym Testamencie kult Boga był powiązany z miejscami. My jesteśmy dziś przyzwyczajeni do tego, że kościoły stawiamy w różnych miejscach. Były kiedyś takie tradycje na wschodzie, że kościół zawsze musiał znajdować się w najwyższym miejscu, jako dom Boży miał być powyżej innych domów, tak zresztą jak świątynia w Jerozolimie. Ale generalnie dziś tak naprawdę w każdym kościele, gdziekolwiek go zbudujemy, możemy się modlić, chwalić Boga. W Izraelu natomiast były szczególne miejsca. Jerozolima zyskała takie naprawdę szczególne miejsca, jako takie miejsce wybitne, gdzie możemy tego Boga spotkać, gdzie jest Jego tron. Czyli Boża obecność jest też powiązana z pewnymi miejscami. Czasem jest powiązana z osobami, ale te miejsca są takie niezwykle charakterystyczne. I On zabiera ze sobą tę ziemię po to, żeby jakby znajdować się na tej Bożej ziemi. Tak jak Mojżesz znalazł się na tej Bożej ziemi, zdjął sandały, bo ta ziemia była święta, tak On również chce mieć taki jakby namacalny znak tej Bożej obecności. Więc to jest też taki wzruszający gest Jego wiary. Chce zabrać ze sobą pewną pamiątkę, żeby mu ona nieustannie przypominała też o tym, że czci prawdziwego Boga, że z nim zjednoczony poprzez ten aspekt właśnie ziemi.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Dobry wieczór, Jan ze Szczecina mówi.
Dobry wieczór panu.
Chciałem zadać pytanie księdzu profesorowi. Być może naiwne, jeśli naiwne, to z góry przepraszam, nie jestem tutaj specem od teologii. Tak mnie to zaciekawiło po prostu. Ksiądz profesor powiedział o tym Chrystusie, który podnosi człowieka z kolan i oczyszcza go. I tutaj w tej przypowieści mówimy o Żydach i o Samarytaninie. I ten Samarytanin potem przez Chrystusa został nazwany człowiekiem innej rasy. I to moje teraz to naiwne pytanie. Jak to ksiądz myśli, ksiądz profesor? Czy ta łaska podnoszenia człowieka z kolan może też działać w innych kościołach chrześcijańskich, albo nawet czy w innych religiach? Czy może nawet ona dotyczyć człowieka, który w ogóle nic nie wierzy? Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam wszystkich serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Tak, dziękujemy bardzo za to pytanie. Rzeczywiście ta Ewangelia, to jest Ewangelia według świętego Łukasza, zawiera ogromny potencjał takiego właśnie uniwersalizmu zbawienia. Wyjście po prostu z łaski Bożej de facto, wyjście w tym przypadku samego Chrystusa w kierunku osób, które właśnie nie należą, ściśle rzecz biorąc, do ludu przymierza, do ludu właśnie powołanego do zbawienia, a równocześnie tego rodzaju gesty, które Pan Jezus spełniał wobec Samarytan czy mieszkańców tak zwanego Dekapolu, one pozwoliły Kościołowi Apostolskiemu, między innymi właśnie świętemu Piotrowi w domu Korneliusza w Cezarei, Dzieje Apostolskie 10, czy świętemu Pawłowi, mieć pewność, że Ewangelia o zbawieniu, które to zbawienie zawiera się w krzyżu i zmartwychwstaniu Jezusa, jest nie tylko dla Żydów, jakkolwiek w pierwszej kolejności wręcz chronologicznie, czy nawet z uwagi na ich wielkie poświęcenie wyznawaniu monoteistycznej wiary dla nich, ale jest dla wszystkich po prostu. W każdym narodzie miły jest mu ten, który żyje sprawiedliwie, który go czci. Co więcej, tutaj widzimy, iż co przyprowadza tego człowieka Samarytanina do Jezusa? Przyprowadza go oczywiście cierpienie, choroba, ale z drugiej strony rozpoznaje w Jezusie nauczyciela, mistrzu, czyli widzimy tutaj już działanie łaski Bożej otwierającej, czy poszerzającej jakby horyzont myślenia tego człowieka. Zarazem to takie wzruszające wręcz, ulituj się nad nami. Przecież tak nie woła się do pierwszego lepszego przechodzącego nauczyciela, prawda? Więc widzimy, jak łaska Boża przygotowuje takiego człowieka. No, Samarytanie nie byli oczywiście poganami. Wierzyli w Boga objawionego Abrahamowi, Mojżeszowi. Mieli swój pięcioksiąg. Jakkolwiek oczywiście Żydzi uważali ich za heretyków, schizmatyków, takich właśnie, którzy pomieszali wiarę w Adonai z wiarą jeszcze z innymi bóstwami. Ale to niesamowicie trafna uwaga Pana, który tutaj właśnie dostrzegł w tej perykopie to ukierunkowanie Ewangelii o zbawienie, czy w ogóle samego zbawczego działania Pana Jezusa, czy tej łaski wiary na osoby żyjące jakby powiedzmy tuż obok Izraela, mam na myśli Samarytan, czy trochę dalej wokół Izraela, a nawet wobec wrogów Izraela starożytnego, jakim byli bez wątpienia Rzymianie, prawda, czy ludy Mezopotamii. Więc tu możemy podziwiać, czytając zarówno Ewangelię, czyli to świadectwo o historycznym Jezusie, jak też Dzieje Apostolskie, czy Listy Apostołów, czyli dzieje już Kościoła Apostolskiego, jak Duch Święty, najpierw Chrystus, Chrystus, a potem Duch Święty, prowadzi apostołów do właśnie wszystkich ludzi. I na tym polega też nadprzyrodzony charakter religii chrześcijańskiej, by tak już powiedzieć nieco filozoficznie, prawda? Religii zasadzającej się na objawieniu dokonanym w sposób pełny, najpierw przez proroków, o jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, a następnie w sposób pełny w osobie samej Jezusa z Nazaretu, prawdziwego człowieka i prawdziwego Syna Bożego. Zresztą zauważmy, słuchając tej Ewangelii, jak ona się pięknie zaczyna. Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, czyli do stolicy właśnie ludu przymierza, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Ta Galilea była często nazywana właśnie Galileą pogan, czyli takich ludów mieszanych, które tam mieszkały, różnych szczepów, prawda, które bardziej były przeniknięte hellenizmem niż judaizmem. Jakkolwiek tradycje judaizmu były również silne, bo sam Chrystus przecież pochodzi z Galilei, prawda, więc obyśmy tutaj nie dokonali jakiegoś takiego wyjałowienia religijnego Galilei. Ale w wielu miejscach znajdziemy określenie w Nowym Testamencie właśnie Galilea pogan. Także dziękujemy bardzo za ten głos pokazujący, iż ta inicjatywa zbawcza Pana Boga, mająca na celu przemienienie człowieka, to uzdrowienie jest oczywiście symbolem, wielką metaforą usprawiedliwienia definitywnego, czyli przemienienia człowieka śmiertelnika w człowieka obdarzonego chwałą Boga, tak jak tutaj apostoł pisze, czy tak jak w Ewangelii czytamy, że ten uzdrowiony, trędowaty wrócił chwaląc Boga, czyli zanurzając się praktycznie całym sercem, całą duszą w majestacie Bożym. To zupełnie inny człowiek, prawda? Tutaj możemy podziwiać, na czym tak naprawdę polega Boże zbawienie. To jest przede wszystkim przemienienie człowieka, wyratowanie go właśnie z tych różnych cierpień, przeciwności, a przede wszystkim z nieodwołalnej śmierci po prostu.
Tu warto też podkreślić ten aspekt właśnie pewnej łaski, pewnego doświadczenia Boga, który działa w sposób łaskawy dla nas. I my też musimy pamiętać, że pewne rzeczy powiązane są także ze stworzeniem. To znaczy, kiedy Pan Bóg nas tworzy jako istoty ludzkie, w nas jest już pewna otwartość na Boga. My mamy taką tendencję, żeby szukać szczęścia, żeby generalnie życiem się cieszyć. Generalnie pragniemy jakiegoś dobra, choć różnie to rozumiemy. Więc już w samym stworzeniu, nawet jeżeli ktoś może nie miał łaski narodzenia się w wierze, czy miał, nie wiem, trudną sytuację rodzinną, bardzo trudne sytuacje życiowe, to nie jest taki człowiek, który jest już jakby skazany na niepoznanie Pana Boga, bo ta Ewangelia właśnie pokazuje, że nawet jeżeli ktoś jest w sytuacji bardzo trudnej, zawsze ma szansę spotkać tego Jezusa. Sama choroba okazuje się, że też może być tylko i wyłącznie pewnym katalizatorem, ale nie jest tak, że ona rozwiązuje wszystko. Bo się wielu ludzi cierpi, nie wie, co z tym cierpieniem zrobić. Więc tu kluczowe jest jakby takie przekonanie, że jest ktoś, kto może mi to życie moje odmienić. My na różne sposoby tego Boga podchodzimy. Jedni go spotykają intensywniej, inni mniej. Jedni byli apostołami, inni żyją w XX wieku, ale generalnie Ewangelia podkreśla, że z takiego dobrze przeżytego spotkania z Bogiem, spotkania, które jest doświadczeniem łaski, które jest też związane z naszą wiarą, mogą wniknąć naprawdę cudowne rzeczy i na to należy być otwartym.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Romuald Toruń. Ja mam w nawiązaniu do dzisiejszych rozważań powszechności zbawienia i wręcz dostępność do Jezusa Chrystusa, chociażby patronka Europy Edyta Stein, i również w nawiązaniu do tego zapytania, które przed chwilką padło ze strony przedmówcy. Ja mam takie zapytanie, czy czcigodni księża profesorowie spotkali tę wypowiedź papieża Franciszka, że różnorodność wyznań jest tak jak różnorodność ras, jak różnorodność kolorów skóry, i że to jest z woli Bożej. Ja przepraszam bardzo, że wyczytałem to w internecie. No w internecie mogą być najróżniejsze rzeczy, ale właśnie autorytet czcigodnych księży profesorów właśnie może by albo zanegował, albo by potwierdził. No bo jeżeli tak by było rzeczywiście, no to w jakimś sensie te misje i ewangelizacje, one by nie miałyby takiego właściwego uzasadnienia. Serdecznie dziękuję. Przepraszam, jeżeli...
Dziękujemy panu.
Jeżeli coś jest nie tak. Serdecznie dziękuję. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, panie Romualdzie.
Dziękujemy bardzo. Każde pytanie jest tak i cieszymy się, że doszliśmy do tego pytania, czyli do takich właśnie aktualnych rozważań czy nauczania Ojca Świętego Franciszka. Ono oczywiście jest zgodne z nauczaniem Soboru Watykańskiego II, który mówi o tym, że pełnia objawienia Bożego znajduje się w Chrystusie Jezusie i ostatecznie przekazana w formie tekstu Nowego Testamentu, poprzedzonego oczywiście w sposób organiczny księgami Starego Testamentu, ale we wszystkich innych religiach są elementy dobra, prawdy, które są swego rodzaju drogą prowadzącą do tej pełni właśnie życia Bożego. Oczywiście, jeżeli rozeznamy, czy uznamy, że ludzie od zawsze, od początku, czy nawet przed chrześcijaństwem jeszcze postępujący drogami różnych religii, jeżeli te religie nie są jedynie jakimiś zwodniczymi, wymyślonymi w celu oszukiwania pewnego kręgu ludzi przez innych, prawda, jeżeli są takim szczerym poszukiwaniem sensu, odniesienia do nadprzyrodzoności, to nie sposób nie widzieć w nich też jakiegoś takiego działania po prostu łaski Bożej prowadzącej człowieka do odkrywania sensu swojego życia, odpowiedzialności za swoje życie przed kimś większym niż jedyny Bóg. Oczywiście w tym morzu politeizmu, religii politeistycznych, zwłaszcza starożytnych, ale i dzisiaj żyjących, istniejących, prawda, wyróżnia się absolutnie zarówno te nurty filozoficzne, które mówią o jedynym Bogu, nazywając go absolutem, czy prawda, nawet w Egipcie, prawda, były takie nurty, Echnaton czy inni, którzy mówili, że jest tylko jeden, jedyny Bóg, którego po swojemu nazywali, wyobrażali sobie i tak dalej. Otóż to, że inne religie istnieją, jest faktem. Z kolei przyjmujemy w świetle naszej wiary, że to, co istnieje, istnieje w jakiejś mierze, jeżeli nie z woli Pana Boga, to z dopuszczenia Bożego, czyli po prostu Pan Bóg akceptuje w tym znaczeniu, że pozwala ludziom kierować się tym cząstkowym poznawaniem Jego woli, Jego osoby, ale nie przestaje nieustannie do nich docierać i wysyłać do nich właśnie apostołów, głosicieli Ewangelii o Jezusie Chrystusie, o zmartwychwstaniu. Czyli ten fakt tym bardziej dopinguje po prostu nas do głoszenia Ewangelii, do podejmowania misji, aby tych, którzy są już na drodze wyczuwania nadprzyrodzonego świata, duszy ludzkiej, prawda, sumienia, poszukiwania dobra, tego, co słuszne, żeby do nich docierać z pełnią objawienia o Ewangelii Chrystusa Jezusa, czy w ogóle o samej osobie Chrystusa, tak jak pisał papież Benedykt, że zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie. Nie dlatego, że inni założyciele religii są, jakby to powiedzieć, mniej doskonali i tak dalej, ale tylko Jezus z Nazaretu jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem i tylko On zmartwychwstał, bo definitywną drogą zbawienia, czyli tej przemienienia człowieka, jest zmartwychwstanie. I inne religie mogą nas podprowadzać, ucząc tego, co słuszne, co prawe, wrażliwości na świat nadprzyrodzony, na świat duchowy, na drugiego człowieka, mogą nas podprowadzać do Ewangelii, ale ostatecznie zbawienie jest tylko w zmartwychwstałym Chrystusie, tak jak to dzisiaj apostoł Paweł nam tutaj bardzo mocno uświadamia, prawda? To jest jego Ewangelia, Jezus Chrystus, potomek Dawida, który powstał z martwych. To jest synteza całej Ewangelii. Niemniej nie możemy odmawiać, bo tak też uczy Sobór i w ogóle właśnie Pismo Święte, które tutaj analizujemy. Pan Jezus wychodzi do tych właśnie Samarytan, którymi Żydzi gardzili jako właśnie zaprzedanymi heretykami, prawda? Bo nie może zostawić ich samym sobie, bo sami nie odkryją pełni objawienia, prawda? Nie odkryją Mesjasza, a są na drodze modlitwy, nawet właśnie pięcioksiąg czytają, prawda? I trzeba ku nim wyjść. Także spróbujmy tak właśnie poszczególne wypowiedzi Ojca Świętego, jedne czy drugie, często wyrywane z kontekstu, czy z całego jego nauczania i z nauczania całej tradycji Kościoła, zwłaszcza Soboru Watykańskiego II, czy poprzednich papieży, próbujmy integralnie czytać, bo nie można jedną wypowiedzią żonglować i przeciwstawiać innym wypowiedziom. To jest typowa metoda, według której Świadkowie Jehowy czytają Pismo Święte na przykład. Można by pokazać, że zdaniami z Pisma Świętego można wykazać, że ono w ogóle samo w sobie jest sprzeczne, gdybyśmy takimi właśnie cytatami zaczęli żonglować. Także dziękujemy bardzo za to pytanie. Zapewne będzie jeszcze kiedyś okazja, żeby do tego tematu powrócić i szerzej go rozpatrzyć z odniesieniem do konkretnych tekstów Pisma Świętego, bo one najbardziej nas przekonują, ale sądzę, że ta dzisiejsza perykopa o Samarytaninie trędowatym, którego Pan Jezus nie tylko uzdrawia, ale wręcz wychwala jego wiarę, wiarę, do której go doprowadził de facto on, Jezus, prawda, daje nam bardzo dużo do myślenia, jak powinniśmy, jaką pozycję, jakie stanowisko, czy jak winniśmy myśleć o tych, którzy żyją w świetle innych religii, które zostały im zwłaszcza z pokolenia na pokolenie przekazane, prawda.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, byli dziś z nami ksiądz profesor Henryk Witczyk, przewodniczący dzieła biblijnego Jana Pawła II, też wykładowca, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i ksiądz dr Marcin Zieliński, adiunkt w Katedrze Teologii Biblijnej, również Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Też przypomnę, że jutro księża będą razem z nami, bo rozpoczynamy ósmy rok telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego w każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca. Jutro jest druga sobota, 12 dzień października i spotkanie z naszymi wykładowcami. Zapraszamy też, mamy nadzieję, że Państwo zainteresują się i weźmiecie udział. Zachęcamy też do telefonowania do programu. Przypomnę, w każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca o godzinie 9:00 telewizyjny Uniwersytet Biblijny na antenie telewizji Trwam.